Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Beer-Szebie, jednak synowie jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanu. Córki wasze zabierze do przyrządzania wolności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą. Wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: nie, lecz król będzie nad nami. Abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla. Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: niech każdy wróci do swego miasta.
Marzy mi się takie wydanie Pisma Świętego, w którym wyróżnione byłyby graficznie takie bardzo ważne, przełomowe momenty. A ten ósmy rozdział z pierwszej księgi Samuela kazałbym wydrukować złotym kolorem. Złotym, a właściwie szkoda, że nie można byłoby czarnym, bo czarnym jest drukowane wszystko. Otóż ten rozdział ósmy, gafa, którą popełniają Izraelici jako lud przymierza w stosunku do Boga Jahwe, można by porównać do tego, że jesteśmy na pielgrzymce autokarowej, a za kierownicą jest Pan Jezus, jest Pan Bóg. W pewnym momencie jadący podchodzą, mówi: jest, daj temu kierowcy, usiądź sobie, on lepiej poprowadzi od ciebie. Od czasu przymierza na Synaju Izraelici Boga Jahwe, który ich wyprowadził z Egiptu, który odwodnił kim jest, mieli za króla i tam zaakceptowali Boga Jahwe za króla. Gdy znaleźli się w ziemi obietnicy, gdy została spełniona druga obietnica dana Abrahamowi, w pewnym momencie, wprawdzie grzecznie, bez awantury, ale przyszli do Samuela: nie, chcemy jak poganie mieć królów, a nie sędziów, którzy by reprezentowali Boga Jahwe. Oczywiście, że wady ludzkie tych sędziów w jakimś sensie usprawiedliwiają tę prośbę. Tym niemniej ta prośba ustanów nad nami króla, byśmy mieli królów jak inne narody, czy jak poganie. Chcemy wrócić do sytuacji pogan. Najbardziej z tej prośby cieszył się szatan, bo marzeniem szatana, jak mówiliśmy, jest to, żebyśmy wierzyli w Boga w niebie. O tam. I tam niech sobie spróbuje rząd. Ale tutaj to my ludzie, bo ja sobie z ludźmi dam radę. Istotnie odtąd, jak będziemy obserwować historię Izraela, ta prośba spełniona niestety przez Boga Jahwe, bo Bóg szanuje wolną wolę swoich dzieci, skończyła się tym, że stali się jak poganie i poszli do pogan, do punktu zero historii, do ojczyzny Abrahama, do niewoli babilońskiej, jako niewolnicy. Nie daj Boże, żeby Pan Bóg wysłuchiwał nasze prośby. Nie wolno nam nigdy prosić, Panie Boże, koniecznie. To koniecznie, bo Bóg czasem może wysłuchać. Czasem może wysłuchać. I skończymy jak Izraelici w Babilonie. Bo nam się wydaje, że to jest lepsze. Zabrakło, co później Jezus powie w Ewangelii Marka, także dziecięctwa Bożego. Skoro Bóg jako ojciec z dzieckiem zawiera przymierze, to powinniśmy się zachowywać jak dziecko. Dziecko, urok dziecka polega na tym, że nie jest nieszczęśliwe z tego powodu, że zdaje sobie sprawę z niekompetencji swego umysłu, rozumu, swoich możliwości. Ono jest szczęśliwe i wolne dlatego, że ma rodziców. Ma nawet jakoś absolutyzuje możliwości rodziców w swoim sercu. Odtąd zacznie się katecheza o dziecięctwie Bożym. Co się dzieje, jeśli zabraknie nam dziecięctwa Bożego w stosunku do Boga? Będziemy próbowali usiąść za kierownicą i prowadzić, no szczególnie ci, którzy rządzą. Izrael jest niezadowolony z Boga jako króla. Piekło się raduje, bo zatriumfuje. Ale do czasu, ponieważ w niewoli babilońskiej, Bóg wreszcie będzie miał serca pokorne. Nawet Bóg niczego nie zrobi, jak nie ma ludzi przegranych. Żeby coś mógł osiągnąć w naszym życiu, musi mieć serca pokorne i najczęściej to osiąga poprzez klęski naszego życia. Wtedy ma możliwości. I w niewoli babilońskiej to, co mamy na początku Starego Testamentu, a więc opis raju, Kain, Abel, potop biblijny, wieża Babel i na początku ten hymn o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, to są właśnie wnioski wyprowadzone z pobytu w niewoli babilońskiej. To są powiedziane 4 przyczyny, dlaczego Izraelici znaleźli się w Babilonie i dlaczego świat po dziś dzień jest Babilonem. I przyjdzie taki moment, kiedy my oczywiście, omawiając Ewangelię Marka, omówimy sobie, ale najpierw musimy się znaleźć w niewoli babilońskiej, przeżyć to, co Duch Święty, Bóg mówił poprzez proroka Ezechiela, który uświadamiał Izrael w niewoli babilońskiej. Chcieliście, wybraliście sobie. Chcemy być, mieć króla poganie. No proszę bardzo, macie teraz nawet samego króla babilońskiego, Nabuchodonozora. Patrzcie, jak wielkiego. zdawał sobie sprawę Samuel z dramatu tego wyboru decyzji. Bolał nad tym, ale Bóg powiedział, szanuj ich decyzję. Ja ostatecznie z tego wyprowadzę wielką katechezę, wielkie dobro, zapowiem prawdziwego Króla, Jezusa Chrystusa, mego Syna, który zakróluje w krzyżu i zmartwychwstaniu. I później się okaże, że my o wiele większe błędy robimy niż Izrael wtedy, kiedy poprosił o ludzkiego Króla. Że my dzisiaj, chciałem powiedzieć, takie tłuki jesteśmy. Takie tłuki. Namiętnie ludzie przeżywają wybór Króla ludzkiego, który by rządził. Ile namiętności, ile czasu, ile pasji. I w ogóle tak dalece jesteśmy od Pisma Świętego, żeby odkryć, że Bóg Ojciec dał nam idealnego Króla i to On chce być w naszych wnętrzach. I też ludzie z Niego są niezadowoleni. Mówią, my sami lepiej poprowadzimy naszą historię na świat. W katechezach dalszych bardzo często będę się powoływał na to wydarzenie. Chcemy, żeby ludzki król nam rządził, że Adam jeszcze z tego powodu był zadowolony, że Bóg Jahwe mówił, że pamiętajcie, że żyjąc dekalogiem, pierwszą i drugą tablicą dekalogu, mnie uobecniacie w sobie, w historii, ale nie żyjąc dekalogiem, idąc do bogów obcych, bogów pogańskich, za którymi jest szatan, to szatan staje się waszym królem obiektywnie. Także to na niewiele się znaczy, czy ludzki król będzie społecznością rządził, czy Bóg jako król, bo ostatecznie czyny człowieka decydują, kto jest królem w nim i dookoła niego. Jeżeli wielu ludzi żyje w grzechu, to dana społeczność ma demona jako króla, mimo że uroczystość Chrystusa Króla pójdą do kościoła i wezmą ją w procesji. Tylko o tym, kto jest królem człowieka i historii, decydujemy my przez nasze czyny, przez nasze wybory. Czy Chrystus z krzyża, który pokonał niewidzialnego króla, który w sposób inteligentny, chytry rządzi rodziną ludzką. Ale o tym już będzie w Ewangelii. Odtąd Izrael będzie się staczał po równi pochyły. Żeby sobie zdać sprawę z głupoty tej prośby, przypomnijmy sobie, że Bóg sięgnął poprzez wynalazek ludzki, być może przez Ducha Świętego podpowiedziany, że ludzie wtedy, kiedy jeszcze nie było społeczeństwa ludzkie, były inaczej zorganizowane, że plemiona, rody zawierały z sobą przymierza i zawsze chodziło o to, żeby przymierze zawrzeć z jakimś rodem mocniejszym, bardziej dominującym, bo wtedy czuli się bardziej silni, mocniejsi. A Bóg wykorzystał ten fakt, Bóg Jahwe. Przedstawiłem się wam, że jestem Bogiem Abrahama, uwolniłem was z niewoli egipskiej. A gdybym ja, Bóg, który ma takie możliwości, zawarł z wami przymierze, popatrzcie, co za frajda. No oczywiście ucieszyli się. Ale, jak powiedziałem, Bóg powiedział, ale musicie być święty, bo ja jestem święty. Oczywiście ta świętość nie była tak wyoszczona, jak później Jezus Chrystus ją wyoszczył. Poprzez to, że nas się obecnie jako święty, w związku z tym stawia nam większe wymagania. Ten eksperyment nie jest na egzamin, dlatego w niewoli babilońskiej jest obietnica innego króla, Jezusa Chrystusa, króla w krzyżu, króla baranka Bożego, króla, który ma moc udźwignąć krzywdę, będąc Bogiem, ma moc, wszechmoc miłości, udźwignąć krzywdę. Nie boi się zniewagi. Będę tę myśl kontynuował w związku z Ewangelią. Chcę powiedzieć, byśmy byli bardzo ostrożni, gdy chodzi o просьбы. Письмо Święte нас zaprasza do tego, byśmy usilnie Boga prosili. Ale tylko możemy prosić o uwolnienie od zła. Tak do końca. Spokojnie. Ale wszystko inne musi być uwarunkowane. Nawet zdrowie nasze. O ile to jest w Twoich planach. O ile to jest dobre. Zawsze. Tak jak Jan Paweł II, zauważono, że od pewnego czasu na wszystkie prośby odpowiadał tak. O ile Bóg pozwoli. O ile Bóg pozwoli. O ile Bóg pozwoli. Niech Ojciec Święty przyjedzie, że o ile Bóg pozwoli.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. A Jezus ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz Jezus odwrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Oto słowo Pańskie. Zejdź mi z oczu, szatanie. A jakbyśmy sięgnęli po Ewangelię Mateusza, to się dowiemy, że wcześniej otrzymał stanowisko szefa apostołów i głowy Kościoła i pochwały. I tu zaraz nagana, że jedno i drugie mieści się w sercu Jezusa Chrystusa. I pochwała względem nas i nagana. Jedno i drugie jest dobrem, jedno i drugie jest miłością. I dziś Jezus by nam powiedział, zejdźcie mi z oczu z tym chrześcijaństwem. Zejdźcie mi z oczu. Zejdźcie mi z oczu z takim zbawianiem świata, jakiego Bóg Ojciec nie przewidywał. Bo istnieje zbawianie na poziomie ludzkim i zbawianie na poziomie Bożym. Zbawianie na poziomie ludzkim to jest zbawianie na poziomie bałwochwalstwa. O tak kocham komfort, życie radosne, na rywierze, blasku słońca, dobrobycie. I mój głos się liczy. Inni słuchają, oklaskują, jak coś powiem. Bo przecież każdy z nas przeżywa, że ma rację. No i ta sława. Wszyscy się kłaniają. Zejdźcie mi z oczu z tym zbawianiem na poziomie bałwochwalstwa. Zbawia się na poziomie uobecnienia Boga w człowieku, Boga Ojca, w dzieciach. Bo w normalnym układzie ludzkim, jeżeli jest dziecko, to tam we wnętrzu tego dziecka, gdybyśmy zajrzeli, widzimy ojca i matkę. A gdy zajrzymy w serce ojca i matki, to widzimy najpierw dzieci. Tym bardziej w wypadku Boga. Bóg chce, zająć się swoimi możliwościami, swoim dzieckiem, korzystając z swojej wszechwiedzy i wszechmocy. Ale oczywiście za zgodą dziecka. Kiedy dziecko schodzi do pozycji dziecka i tak jak dziecko ze wszystkim leci i mówi: mamusiu, tatusiu, problem zgłasza, dobrze, idź się dalej bawić. Zejdźcie mi z oczu, chrześcijanie, z tym, co sobą teraz reprezentujecie, zbawiając siebie i ten świat. Bóg Ojciec, mamy to w prologu Ewangelii Jana, też w liście świętego Pawła do Efezjan, że Bóg Ojciec, stwarzając ten świat, patrywał się w Jezusa Chrystusa. Czyli brał miarę, że ten świat ma być tak szczęśliwy, jak Jezus Chrystus, mój Syn. W razie gdyby pobłądził, to Jezus Chrystus odwróci zły bieg historii. Bóg Ojciec, stwarzając ten świat, stwarza go z nicości, mówi. Kiedy jednak ludzie stworzenia i świat aniołów wyprodukowali zło w sobie, to Bóg Ojciec, dając nam swego Syna jako człowieka, ze zła, nie z nicości, ale ze zła wyprowadza takie dobro, że ono jest niebem. Krzyż i zmartwychwstanie. Zejdź mi z oczu takim zbawianiem Izraela i świata, jakim wy marzycie. To jest ludzkie. A tu chodzi o inne Boże wieczne zbawienie. O to, żeby nie tylko Jezus Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu ze zła wyprowadzał dobro, ale żeby cud krzyża realizował się w nas na co dzień. On po to zmartwychwstał ze znamionami męki, żeby się w nas uobecnić i w nas razem z nami ze zła tego świata wyprowadzał życie wieczne, niebo. I nie będzie konfrontacji z Rzymem Mesjasza, ale będzie konfrontacja z szatanem, w którego mocy są Rzymianie i wszyscy ludzie, których wnętrzem nie rządzi miłość Ojca. Bo ludzie poprzez to, co robią, próbują likwidować objawy zła. A Jezus przychodzi, by uleczyć ten świat z przyczyn. Tą przyczyną jest osobowe zło szata. A on z kolei jako pełnia osobowego dobra, jako Bóg, człowiek, chce się obecnić w nas. I dlatego nieustannie kończę wszystkie moje homilie. On jest w tobie. Kłopot w tym, że ty nie jesteś z nim. Zbyt kompetentni jesteśmy, zbyt nie mamy tych odruchów, nawyków, żeby żyć jego obecnością. Jak otworzymy Pismo Święte, to wczorajsza Ewangelia brzmiała, była o czym? O niewidomym. Przyprowadzili mu niewidomego. I bezpośrednio po tym jest to wydarzenie, że Jezus w drodze pod Cezareę Filipową pyta, no i do jakich wniosków ludzie doszli, a to już minęły 2 lata publicznej działalności, tylko rok jeszcze został. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I nikt nie widział w nim Mesjasza. Niewidomi. To jest bardziej niewidomym, czy ten, którego przyprowadzono, którego Jezus uleczył, czy ci, którzy, tak jak apostołowie, dziarsko maszerują, też są niewidomi. Też nie wiedzą, dlaczego świat cierpi i kiedy by przestał cierpieć naprawdę. Nie, gdyby nie było, gdyby Bóg poraził wszystkich ludzi złych, tylko że dobrym da taki wystrój wnętrza, że będą ze zła wyprowadzać dobro. Inaczej jesteśmy niewidomymi. Nie wiemy, o co chodzi. I nosimy w sobie, by powiedział święty Paweł, skarb. Dlatego Jezus w naszych czasach powie nam w Kościele: zejdźcie mi z oczu. Tak powie. Zejdźcie mi z oczu, bo służycie nie mnie. Czcicie nie mnie, ale ducha tego świata, szatana. Myślicie po ludzku, bo nie znacie Ksiąg Świętych. текстов, které by chtěl vyprostovat vaše myšlení i vaše praktiky. Jak vidíte, že i pierwsze czytanie miało charakter przewrotu kopernikańskiego, ale też ta dzisiejsza Ewangelia. Kiedyś wam mówiłem o tym, że Jezus po to szedł z apostołami pod Cezareę Filipową, bo to była przeurocza dolina, w której budowano pomniki, jakby kaplice, dla uczczenia władców Syrii, Azji Mniejszej. Oczywiście Herod Wielki wywalił tam świątynię na cześć Cezara Augusta. I Jezus w tym kontekście chciałem powiedzieć, chcecie mnie Mesjasza jak Cezar August na tym poziomie? Czy taki jest Bóg? Opamiętajcie się. Idziemy dalej czytać, że stracili humor, stracili apetyt, chyba zaczęli gorzej spać. Dlatego trzech Pan Jezus później weźmie na górę Tabor. Areszcie moi, poczekajcie na zmartwychwstanie. Bóg dorósł do nędzy nicości człowieka, do jego głupoty. Dorósł. Ale teraz my musimy dorastać do piękna miłości Bożej krzyżu, czego sobie i wam życzę. Amen.